Strefa historii.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Arkadiusz Kazański, historyk z oddziału IPN w Gdańsku, autor wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, ponieważ wywołaliśmy dzisiaj temat i osobę księdza Jerzego, więc o tej wyjątkowej postaci chcemy porozmawiać, ale też w kontekście młodych ludzi, bo mam wrażenie, że starsi to tak, ale młodzi to już różnie.
No tak.
Z tą pamięcią historyczną.
Z tą pamięcią historyczną to prawda. Ja wczoraj nawet córkę mam 16-letnią, z żoną rozmawialiśmy o Jerzym Urbanie.
Że też Jerzy.
Niesławnym rzeczniku prasowym rządu w latach 80. I tak z żoną mówimy: o, Jerzy Urban, to tam rozmawialiśmy, te uszy odstające, jego znak charakterystyczny. I moja córka 16-letnia nie wiedziała, kto to jest Jerzy Urban. Mimo że chodzi do drugiej klasy liceum i uczy się dobrze, ale nie wiedziała. I teraz myślę o księdzu Jerzym. Jeszcze bardziej warto znać tę postać. A dlaczego warto, to myślę, że zaraz tutaj powiemy z panem redaktorem.
No na pewno powiemy, bo myślę, że warto też powiedzieć i przypomnieć państwu, że jednym z ważniejszych dat w tym roku, o których warto pamiętać, jest dzień 19 października, który przed nami. I to jest 40. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I teraz no, w takim dużym uproszczeniu. Kapłan, który stał się symbolem walki o wolność i prawdę w czasach PRL-u, inspirowała i inspiruje do dziś. No właśnie, czy inspiruje do dziś? Jaka jest prawda o tej postaci?
Ja mam nadzieję wciąż, że inspiruje postawa, osoba księdza Jerzego. Na pewno inspiruje osoby jeszcze z tego pokolenia lat 80., działaczy Solidarności, osoby, które wtedy miały po 20, 30, 40, 50 lat, które pamiętają księdza Jerzego z mszy świętych za ojczyznę, na pewno w Warszawie, ale w Gdańsku też. On przyjeżdżał do Gdańska w stanie wojennym, gościł w parafii świętej Brygidy. To porwanie, śmierć księdza Jerzego, to już w ogóle poruszyła ogromne masy społeczeństwa, myślę, nawet ludzi, którzy nie znali w ogóle księdza Jerzego w tamtym czasie. Ale ten fakt porwania, potem śmierci męczeńskiej błogosławionego księdza Jerzego sprawił paradoksalnie, że wielu Polaków dowiedziało się w ogóle, kto to jest ksiądz Jerzy, o tym, co on w ogóle głosił, mówił, dlaczego w ogóle został zamordowany, dlaczego, co się nie podobało aparatowi bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa w tamtym czasie, dlaczego funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zdecydowali się go porwać i zamordować, co on takiego mówił.
A zanim wrócimy do tego, co mówił, bo myślę, że do tych słów warto i pewnie będziemy przytaczać tylko fragmenty, bardzo malutkie, ale warto gdzieś sięgać, być może, żeby sobie przypomnieć, albo żeby może zainspirować czymś. No myślę, że taką inspiracją są wystawy, które powstają. Ostatnia w Elblągu przecież na placu przed katedrą świętego Mikołaja, która wciąż jest i ten tytuł mnie zaciekawił i on też jest inspirujący, bo tytuł ekspozycji brzmi tak. Zdawało się, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności.
No bo pewnie jest tak, że to, co chcemy, te wartości, te ponadżyciowe wartości, tutaj takie już nie drobnomieszczańskie, ale to, co jest ważne w życiu, chcemy gdzieś tam zakopać, to jakby prędzej czy później życie z całą siłą da o sobie znać to, co tam gdzieś próbujemy zasypać, o czymś zapomnieć. Jakby, bo ksiądz Jerzy, tak, wydawało się z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, że jeśli pozbędą się, powiedzmy, problemu księdza Jerzego, wreszcie uciszą tego klechę, jak wtedy mówili, no to ten problem zniknie, że nikt nie będzie już mówił o prawdzie, o życiu w prawdzie, o życiu w wolności, nie będzie mówił o zdelegalizowanej Solidarności, nie będzie mówił o Bogu, o Ewangelii, o tym wezwaniu do tego, żeby właśnie za zło nie odpowiadać złem, ale żeby spróbować zatrzymać na sobie to zło, żeby gdzieś tam wziąć na siebie ten grzech drugiego człowieka. I to może przyniesie wolność, a nie właśnie takie ciągłe oddawanie tego zła, że ja tobie oddam, ty mi i będziemy się ciągle nakręcać.
Jakie to jest wciąż aktualne. Zło dobrem zwyciężaj, bo to było takie hasło przewodnie, nad którym warto się zastanawiać, warto się zatrzymywać, bo ono jest aktualne wciąż i dziś również. I mam wrażenie, bo tutaj wspomniał pan o kazaniach, to były msze za ojczyznę, które przyciągały dziesiątki tysięcy ludzi. I tutaj trzeba przypomnieć, że to nie byli tylko robotnicy, ale to byli i intelektualiści, i artyści, i ludzie różnych przekonań. przekonań, także niewierzący. Oni też przychodzili, żeby posłuchać. Ja już nie mówię o pracownikach służby bezpieczeństwa, którzy służbowo notowali, ale do nich też coś przecież docierało.
Tak, i to ich denerwowało. Ja bym chciał też przedstawić króciutko tą metamorfozę, przemianę zwykłego, prostego kapłana gdzieś tam z Białostoczyzny, z Podlasia. Tak jak mówił proboszcz parafii świętego Stanisława Kocki na Żoliborzu, Teofil Bogucki, przyszedł do mnie taki właśnie trochę zakompleksiony, niepewny siebie, niechcący mówić homilii, niechcący śpiewać, mówi, co ja będę miał z takiego kapłana. A jakby to też jest dla nas ważne, dla mnie przynajmniej, ale myślę, że dla wielu też osób, że taki zwykły człowiek, bo świętość nam się kojarzy, że ktoś jest niezwykły, tam jest herosem, bohaterem, robi coś niesamowitego, a taki zwykły człowiek, zwykły mężczyzna, kapłan, właśnie nieśmiały, niepewny siebie, trochę tam taki może zalękniony i w tej łączności z Bogiem, jak widać, bo po tych owocach, że tak jak pan redaktor powiedział, potem zaczynają przychodzić i studenci, intelektualiści, Akademia Medyczna, Uniwersytet Warszawski, aktorzy, robotnicy też, hutnicy, wszyscy przychodzą, no to już jest coś takiego, że ten człowiek, czy to Duch Święty działał przez niego, czy ta relacja jego z Bogiem, taka osobista, sprawiała, że z tego nieśmiałego takiego kapłana zalęknionego, nagle człowiek objawia się, kapłan, który przyciąga tysiące ludzi do kościoła, mówi o wolności, o prawdzie w tych czasach, gdzie no trudno było usłyszeć tam słowa prawdy, słowa takie no gdzieś pokrzepienia, gdzieś tam przy odwołania do Boga, do solidarności i on to mówi, nie?
I co ciekawe, bo myślę, że tutaj państwo takie sprostowanie, szczególnie tym młodym ludziom, bo dzisiaj chcielibyśmy właśnie ten akcent na młodych postawić, którzy nie pamiętają, nie wiedzą albo w ogóle nie znają tej postaci, że w tamtych czasach, kiedy żył ksiądz Jerzy Popiełuszko, byli również kapłani, którzy nie potrafili się zachować tak jak trzeba, współpracowali, byli daleko od Boga, tacy też byli. To Kościół nie jest zespołem świętości, tylko takich właśnie różnych
słabości. Ludzie słabi są w Kościele.
Ale wracając do księdza Jerzego, bo on wydaje mi się, że wyzwalał w ludziach taką wartość i chęć życia, i w prawdzie, i w miłości, bo o tym przecież mówił, ale sam podkreślał i doskonale o tym też wiedział, rozumiał to, że od życia wewnętrznego jednostki zależy jakość życia społecznego. I wydaje mi się, że to był też klucz jego przesłań i tego, że ludzie do niego przyjeżdżali z całej Polski, nie tylko z Polski i słuchali tego, co on mówił.
Tak, jak najbardziej, panie redaktorze, bo jakby nasze życie indywidualne nie jest oderwane od tej jakości życia wspólnotowego. Jeśli ja żyję w grzechu, no to trudno mi jest potem jakby też tworzyć wspólnotę, tak? Bo ja jestem poraniony, mogę zniszczyć drugiego człowieka, sam jestem zniszczony, pełen lęku, gdzieś tam zastraszenia, jakieś poczucia winy i tak dalej. A odwrotnie, jeśli ja żyję gdzieś tam w łasce, mam relację z Chrystusem, no to wtedy rzeczywiście jest łatwiej wtedy wychodzić do drugiego człowieka, gdzieś próbować te więzy braterskie, wspólnotowe budować i właśnie tym swoim też nawet przykładem, albo za moim przykładem, chociaż to może moralizatorsko brzmi, ale bo to jeszcze jak do młodych jeszcze mówimy, to w ogóle nie chciałbym moralizować, bo wiem jak moje córki tego nie lubią, jak staram się włączać ten tryb taki ojcowski, że tam mówi co trzeba, co nie trzeba. Ale właśnie gdzieś tam ten kapłan, ksiądz Jerzy Popiełuszko gdzieś tam pozwalał działać temu Duchowi Świętemu, żeby gdzieś tam prowadził tego człowieka i łączył po tych mszach, że ludzie szli nie gdzieś tam z kamieniami na tych zamowców, na esbeków po mszy czekających, gdzieś tam słuchających, obstawiających cały kościół, ale szli gdzieś tam w pokoju z tym doświadczeniem tej łaski, tej dobrej, usłyszeli dobrą nowinę, że jest życie możliwe takie właśnie bez oddawania zła za złem, bez tego rewanżu, ale że można żyć w tej łasce, w pokoju, w miłości do drugiego człowieka, do nieprzyjaciela, chociaż to nie jest oczywiście proste, nie? Jakby swoimi siłami to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić. Ale gdzieś no, poprzez tego kapłana ci wszyscy ludzie, o których pan redaktor mówił, otrzymywali tego ducha i potem jakby świadczyli tą miłość właśnie na tych ulicach, gdzieś może, daj Boże, w zakładzie pracy, to co też im pozwalało przetrwać ten okres stanu wojennego. A co może denerwowało, po prostu doprowadzało do wściekłości tych architektów stanu wojennego, generała Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i tych potem kolejnych funkcjonariuszy, którzy no, nie znając w ogóle osobiście księdza Jerzego, ale tak już byli na niego źli, wściekli, że posunęli się aż do jego zamordowania.
No właśnie, i tutaj pytanie jest, czy znając tę historię, czy my jesteśmy w stanie troszeczkę zmienić swoje tu i teraz, dzisiaj, status quo? Czy my takimi postaciami w ogóle się przejmujemy, czy odrzucamy je, zapominamy o nich, albo nie chcemy o nich myśleć, bo przecież one poruszają w nas jakieś struny, bo to, że Kościół na przykład nadaje tytuł błogosławionego takiemu kapłanowi, jak ksiądz Jerzy, i mówi o nim i gdzieś tam tą historię przekazuje, no to jest historia przekazywana przez Kościół. Ale ksiądz Jerzy mówił właśnie, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, do różnych osób, również do osób niewierzących, które chętnie się z nim spotykały. I co? I my jakoś reagujemy na to? Czy stajemy się obojętni? Czy ten kult może być rzeczywiście żywy dla młodego człowieka? Czy można w jakiś sposób go ożywić? Czy w ogóle jest sens to robić?
Myślę, że zawsze jest sens ożywić, czy w ogóle przypomnieć, bo mam wrażenie, że jakby gdzieś tak odsunęliśmy na bok i postać księdza Jerzego, trochę też Jan Paweł II odszedł gdzieś tam, został odsunięty na bok, prymas Stefan Wyszyński, ale też to już wielu innych. Tutaj pan redaktor przed naszą rozmową wspomniał też o księdzu Blachnickim. Jakby to zawsze jak się słyszy ksiądz Jerzy Popiełuszko czy Jan Paweł II, no to zawsze jest to pytanie, tak? To zderzenie z tą trochę, te postacie, mówiąc takim językiem, one nas stawiają nas w prawdzie. Tak ja po sobie myślę, nie? Że aha, ksiądz Jerzy Popiełuszko, dążenie do prawdy, do wolności, nie stawianie oporu zła. Mimo, że ja chcę uciec od tego pytania sobie zadawania w tej codzienności, nie? Czy ja w ogóle potrzebuję takiego stawania w prawdzie, nie? Ale to mnie też jakby zachęca do stanięcia w prawdzie, nie? Że, aha, ksiądz Jerzy, tak, Jan Paweł II i teraz ci młodzi. No myślę, że tak, dlaczego? Bo widać po kryzysie wśród młodego pokolenia, że oni jednak niby mają wszystko, tak? Ale tak jak się słyszy, no są ogromne problemy, gdzieś tam wizyty u psychologów, u psychiatrów, próby samobójcze. Wydaje mi się, że jednak młode pokolenie potrzebuje właśnie takiego poczucia sensu swojego życia, nie? Że jest coś więcej niż te dobra materialne, to co tutaj jest, coś więcej, do czego ja mogę. Ja dziś tam słyszałem takie powiedzenie, jeśli nie ma za co umierać, to nie ma po co żyć. I dlatego jakby po co w ogóle ja tu jestem na świecie, dlaczego ja się tu znalazłem, to każdy, wydaje mi się, jeszcze w młodym pokoleniu, bardzo mocno, ja pamiętam po sobie, że ja bardzo mocno już od młodości gdzieś tam szukałem odpowiedzi na pytanie, po co ja się w ogóle tu znalazłem, co będzie potem, nie? I takie postaci gdzieś tam, że jest coś więcej, że można żyć w prawdzie. Jan Paweł II powiedział kiedyś do młodych, nie bójcie się, prawda jest, nie? Że też kwestionuje się teraz właściwie wszystko, już nawet te podstawowe wartości. Jakby już nic nie ma pewnego, jesteśmy ciągle atakowani tą niepewnością, ciągłym takim na nowo weryfikowaniem, ocenianiem, nie? A młodzież potrzebuje, ale też każdy, ja też, myślę, że pan redaktor też, czegoś takiego pewnego, stałego, tego sensu życia, że tego dążenia do prawdy, że coś jest ważnego w moim życiu. Nawet coś, za co ja mogę nawet oddać życie. Chociaż to brzmi trudno i ciężko jest to przyjąć, ale rzeczywiście, nie chciałbym tego obłaskawiać, że tutaj, no może nie trzeba umierać, ale może trzeba, może młodzi też potrzebują, że coś takiego, takiej wartości, że nada im sens swojego życia, że trzeba też, może to życie też będzie oddać, nie?
No właśnie, czy dzisiaj współczesny młody człowiek byłby w stanie oddać swoje życie za jakieś wartości? Czy bo nawet patrząc właśnie na to, co się dzieje w ogóle na świecie, prawda? Nie tylko tutaj za naszą wschodnią granicą, ale w ogóle na świecie. Te konflikty, ta walka, to kłamstwo, ta przemoc. A tutaj dokładnie było to, co jest po przeciwnej stronie u księdza Jerzego. Tak wygląda, gdy zagląda się w jego biografię i w jego
Bo nawet, życie. Panie redaktorze, ja tak trochę to może zeszło w taką interpretację, że oddać życie tak w sensie dosłownym, ale też jakby ciągle tracimy to życie w takim wymiarze chrześcijańskim właśnie, że nie oddajemy na przykład złem za zło, tak? Jeśli ktoś mnie skrzywdzi, oskarży niesłusznie, nawet tam źle na mnie spojrzy, no to też już tracimy swoje życie, bo nie chcemy tego doświadczać, takiego odrzucenia, tego cierpienia. A ksiądz Jerzy właśnie mówił, weź na siebie, ale nie swoimi siłami, weź na siebie to zło, właśnie odrzucenie, to co on robił. Brał na siebie to odrzucenie na przykład tych esbeków, oskarżanie niesprawiedliwe, gdzieś tam różne takie sytuacje nieprzyjemne dla niego, stawiające go w trudnej położeniu, z których się nie mógł na przykład wytłumaczyć i on to brał na siebie. Nie złorzeczył, ale brał to na siebie. Swoją siłą wątpię. Miał tego ducha.
Długo by można było na temat tej postaci rozmawiać i wydaje mi się, że warto się zatrzymać nad biografią tej wyjątkowej historii młodego człowieka, młodego kapłana, który został błogosławionym. ten tytuł ma w kościele katolickim. A 40 lat temu, 19 października, wydarzyło się to, co tak naprawdę zmieniło po latach wielu. Może i Państwo, zaglądając w tą biografię, coś znajdą dla siebie, czego z panem doktorem tutaj Państwu bardzo serdecznie życzymy, prawda?
Tak, i, no i sobie też.
I sobie również. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i dobrego wieczoru Państwu życzymy.
Dziękuję, dobranoc.
Strefa historii.